Szczęść Boże. Moi drodzy, bardzo się cieszę, że możemy się spotkać po raz kolejny w Warszawie. Bardzo się cieszę, że jesteśmy w tym kościele, bo tu jeszcze nigdy nie byłem. Nigdy w życiu, więc bardzo się cieszę, że ten kościół będę miał okazję, znaczy już mam okazję poznać, a przede wszystkim Was. Moi drodzy, to będzie dla mnie dosyć trudna konferencja z tego prostego powodu, że nie pozwolili mi wziąć mikrofona do ręki i chodzić, tylko muszę stać przy ambonie, ja nie umiem stać, więc będzie mnie prawdopodobnie strasznie nosić, ale postaram się to jakoś wytrwać. Moi drodzy, zadano mi temat, bo nie ja go wymyśliłem, tylko poproszono mnie o taki temat, czy warto być w kościele. Problem polega na tym, że prawdopodobnie nie jestem najlepszą osobą do tego, żeby o tym opowiedzieć w jakiś mądry sposób. Nie jestem teologiem, nie jestem biblistą, nie jestem socjologiem, nie umiem dobrze analizować rzeczywistości, więc prawdopodobnie nie spełnię oczekiwań większości tego, co oczekujecie. Dlatego, że wszyscy wiemy, co się aktualnie w Kościele dzieje. Wszyscy wiemy, na czym polegają kryzysy, na czym polega dramat też niektórych miejsc Kościoła. I pewnie potrzeba mądrych głosów, jak to zrozumieć, jak to zobaczyć i tak dalej, i tak dalej. To nie ja. Kiedy sobie pomyślałem, jak mam o tym temacie opowiedzieć, to pomyślałem, że zrobię jedną, jedyną rzecz, którą umiem i którą lubię. I do której mam wrażenie, też Pan Bóg mnie powołuje. Czyli mówię, na pewno są jakieś teksty w Piśmie Świętym, które mogę razem z Wami przeczytać i które dadzą mi pewne światło. Ja strasznie lubię teksty, które są takie małe, takie teksty, które nie są najważniejsze. Więc znalazłem dwa najmniejsze listy świętego Pawła. Nie wiem, czy kojarzycie cały dorobek świętego Pawła. Paweł, wielki teolog, strasznie wielki ewangelizator, napisał bardzo dużo, bardzo mądrych rzeczy. Ma wielkie traktaty o Kościele, który jest ciałem Chrystusa, w swoich wielkich teologicznych listach. Na tym się nie znam. Ale ma dwa malutkie listy na samym końcu swojego dzieła. Jeden list do Tytusa i drugi list do Filemona. Bardzo krótkie. Jeden ma trzy rozdziały, drugi ma jeden rozdział. Więc nie trzeba się dużo napracować, żeby je przeczytać. I w tych dwóch listach, jak dla mnie, jest pewnego rodzaju odpowiedź. Po pierwsze jest postawiona diagnoza, czyli dlaczego się dzieje w Kościele to, co się dzieje, bo to się nie dzieje dopiero teraz, tylko się już działo za czasów świętego Pawła. A po drugie jest odpowiedź świętego Pawła, co z tym zrobić. Bo szczerze mówiąc, mnie znacznie bardziej interesuje, co z tym zrobić, niż żeby sobie tam przyglądać się temu, jak Kościół wygląda. Bo nie wiem, czy macie też takie wrażenie, bo ja mam takie wrażenie, że my ciągle kotłujemy w kółko tylko to, jak to jest źle, nie? Bo rzeczywiście jest źle, nie ma się co oszukiwać. Jest strasznie dużo, strasznie niefajnych rzeczy w Kościele. I mam wrażenie, że prawie cała debata kościelna polega na tym, że w kółko to maglujemy, co to jest źle i jak to jest źle i tak dalej. Pojawiają się oczywiście pytania, co z tym zrobić, ale mam wrażenie, że one są trochę takie gdzieś przygaszone przez to całe zło. No więc popatrzmy do rzeczy. Kochani, list do Tytusa. Dlaczego go wybrałem jako przewodnik po tym, co chcę Wam powiedzieć? Po pierwsze, strasznie lubię imię Tytus. Nie wiem, czy Wam się też kojarzy z czymś. Mnie się od razu kojarzy z tym komiksem Tytus, Romek i Atomek. Zawsze jak to widzę list do Tytusa, to myślę, że będzie komiks, nie? Tytus jest człowiekiem, jest dzieckiem świętego Pawła, w sensie nierodzonym, tylko takim duchowym dzieckiem, którego święty Paweł nawrócił z pogaństwa, ochrzcił, zabrał go ze sobą w misję i w pewnym momencie, kiedy był na Krecie, święty Paweł ze swoją misją, założył tę gminę chrześcijańską, potrzebował człowieka, który tę gminę ogarnie, czyli po naszemu parafię założył i potrzebował kogoś, kto tam to dobrze wszystko zorganizuje, zostawił tam Tytusa i pojechał dalej. I po pewnym czasie napisał do Tytusa list, zupełnie inny niż swoje normalne pawłowe listy. Zazwyczaj Paweł ze swoich listach, tak jak mówiłem, pisał wielką teologię. Natomiast list do Tytusa to jest taki list, nazywają go w Kościele często tak zwanym duszpasterskim. Czyli napisał trochę rad Tytusowi, jak sobie poradzić w gminie, którą Tytus robił. I zaczyna od czegoś bardzo fajnego. Bo zaczyna od tego, co robi każdy porządny ksiądz katolicki, czyli od narzekania. Pisze Tytusowi o tym, jak to beznadziejnych ludzi ma tam na tej Krecie, w tym swoim kościele. Pisze o tym, że oni są do niczego niezdatni, że się tam nawzajem nienawidzą, żrą, że w ogóle innych tam ściągają na złą drogę. A najfajniejsze, co robi, to używa jednego zdania, które mnie oczywiście bardzo zainspirowało. Otóż święty Paweł cytuje tam podobno miejscowego poetę. Niektórzy mówią, że on w ogóle nie istniał, tylko jakaś legendarna postać, ale Paweł tam daje taki cytat. Jest w tym fragmencie listu do Tytusa cytat z tego poety, gdzie mówi, że to są tacy ludzie, których najlepiej nazwać leniwymi brzuchami. Tak jest zdanie. Liście do Tytusa. Jak to zobaczyłem, z względów wiadomych, pomyślałem sobie, dobry tekst. Leniwy brzuch, coś o tym wiem. I zatem zacząłem szukać, co by to mogło znaczyć. Może to jest jakaś wskazówka. Dlaczego zło tego kościoła, zło ludzi, którzy niszczą kościół na Krecie, Paweł nazywa, cytując tego poetę, i mówi, że to są ludzie, oczywiście tam jest bardzo wiele epitetów, ale między innymi to są ludzie leniwego brzucha. Otóż, jest tam bardzo ciekawie po grecku to napisane. Tam, gdzie jest brzuch, to jest brzuch, to jasne. Natomiast tam, gdzie jest leniwy, jest bardzo fajne słowo. Słowo, które dosłownie można przetłumaczyć jako bezczynny, bezrobotny, a jeszcze lepiej przetłumaczyć jako nienajęty. Czyli nikt go do niczego nie najął. Czyli leniwy brzuch to jest w sumie taki głodny brzuch, nie? Taki, bo jest niezajęty tym, czym się powinien brzuch zajmować. I koniec zacząłem robić to, co się zawsze robi z Biblią, czyli chciałem poszukać, czy gdzieś jeszcze w Biblii coś o tej bezrobotności jest. Czyli żeby się nakierować na pewien sygnał. Niektórzy może już kojarzycie. Jest taka przypowieść Pana Jezusa o robotnikach winnicy, pamiętacie? Gdzie Pan Jezus mówi o tym, że Bóg to jest ktoś taki, kto chodzi i najmuje o różnych porach dnia robotników do swojej winnicy. I tam w tej przypowieści jest użyte właśnie to słowo. Że byli tam ludzie, którzy wystawali na rynku miasta, bo nikt ich nie najął. To jest dokładnie to samo słowo. Czyli można by powiedzieć, że są tam ludzie leniwi. Czyli tacy, którzy są bezrobotni. I zobaczcie, Pan Bóg wychodził tam o 9, o 12, o 15, o 18, co parę godzin i zagarniał coraz więcej tych nienajętych ludzi. Kochani, mnie się ten obraz bardzo jednoznacznie z czymś kojarzy. Człowiek, który stoi na ulicy i czeka, żeby go ktoś najął. Pomijam oczywiście taki aspekt robotniczo-ekonomiczny, nie? Mnie to się kojarzy tak symbolicznie z takim człowiekiem, który jest niczyj. Czyli taki człowiek, który nikogo nie ma, nikt go nie chce, on się do niczego nie nadaje, nikt mu nie daje żadnego miejsca w świecie i on tak stoi, tak czekając, czy go ktoś weźmie. Kochani, mnie ten obraz w ogóle strasznie porusza, bo jestem przekonany, że bardzo wielu leniwych robotników jest tutaj. I nie w takim sensie, że wam się nie chce robić, tylko jestem przekonany, że część z was tutaj ma takie doświadczenie życiowe, że jesteście tacy, no tacy niczyi. Taki niby są wokół jacyś bliscy, niby są jacyś ludzie, których znacie. I wiem, że część nie ma takiego doświadczenia, ale część ma takie doświadczenie, bo ja to bardzo często spotykam w rozmowach, że ojcy, ja to jestem taki nikomu do niczego niepotrzebny, no. No tak jestem, no. Ale tak jakby mnie nie było, to chyba by się niewiele zmieniło. Kochani, to jest pewnego rodzaju stan duchowy. To jest taki stan życiowy, gdzie człowieka żadna rzeczywistość nie najęła. Czyli nie wzięła go do czegoś. I zobaczcie. Dlaczego tak to o tym gadam? Święty Paweł, kiedy pisze do Tytusa o tym, że w jego kościele dzieją się niedobre rzeczy, to posługuje się między innymi tym wyrażeniem. Czyli mówi, że masz w kościele, część twojego kościoła, to są ludzie nienajęci, czyli ludzie niczyi, ludzie niewzięci, niewciągnięci w coś. Otóż, moi drodzy, moje przekonanie jest takie, że źródłem wszelkiego zła w Kościele, źródłem tego wszystkiego w Kościele, co się wykrzywia, co się wykoleja, co sprawia, że Kościół zamiast być miejscem świętym, dobrym, pięknym i takim, jakim Pan Bóg go chce, a staje się miejscem niedobrym, okropnym, tragicznym, brutalnym albo wręcz jakimś w ogóle obrzydliwym, bierze się stąd, że my tak naprawdę, mimo że jesteśmy w Kościele, to nie przynależymy. Uwaga, ale do czego? Panie, czy wy pamiętacie, jak się zaczęła cała historia taka na poważnie ludzi z Panem Bogiem? Wiadomo, że mamy Adama, mamy potem historię świata i tak dalej, ale taki moment kluczowy, kiedy rozpoczyna się droga prawdziwej przyjaźni jakby człowieka z Bogiem, to jest przymierze. To jest przymierze, które Pan Bóg zawarł z narodem wybranym. Od tego się tak naprawdę zaczęła, że tak powiem, oficjalna historia Pana Boga z ludźmi, nie? Wiadomo, że wcześniej też była, Pan Bóg zawsze był z ludźmi, ale że tak powiem, pieczątkę przybito w przymierzu. Czy wy pamiętacie, na czym polegało przymierze? Mojżesz jest na górze Synaj, pamiętacie? Lud czeka na dole, on tam wchodzi, nie ma go 40 dni, tego Mojżesza. Ludzie w ogóle już zwątpili, że on kiedykolwiek wróci. Myśleli, że poszedł. Zaczęli sobie jakiegoś tam w ogóle cielca już robić, bo chcieli jakiegoś innego Boga, nie? Bo Mojżesz nie wracał. Nie wiem, czy pamiętacie, w jaki sposób na tej górze Pan Bóg z Mojżeszem zawarł przymierze. Powiedział tak. Od tego momentu, Mojżesz, wy będziecie moim ludem, a ja będę waszym Bogiem. Zobaczcie, na czym polegało przymierze. Pan Bóg powiedział do ludzi, będziecie moi, czyli przynależycie do mnie. Jak was ktoś zapyta, kto to wy jesteście, to macie mówić, my jesteśmy ludem Jego. A jak mnie ktoś zapyta, kto ja jestem, mówi Pan Bóg, to ja powiem, ja jestem Bogiem ich. Zobaczcie, przymierze polega na tym, że Pan Bóg mówi, zrobimy, że wy będziecie moi, a ja będę wasz. Czyli zobaczcie, to co Pan Bóg chce zrobić z człowiekiem, to Pan Bóg bardzo chce, żebyśmy do siebie przynależeli. Jak to Pan Bóg nazywa? Pamiętacie, moi drodzy, pierwsze przykazanie? Mówiłem to już tysiące razy, a do tego trzeba zawsze wracać. Pamiętacie pierwsze przykazanie? Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Wszystko super. Nie tak to przykazanie brzmi po hebrajsku. Wiecie, jak ono brzmi dosłownie? Dosłownie ten tekst brzmi w Księdze Wyjścia tak. Pan Bóg prosi Mojżesza. Mojżeszu, żeby między moją a twoją twarzą nie było nic innego. Tak dosłownie brzmi to przykazanie. Oczywiście sens jest ten sam, żebyś nie miał innych bogów oprócz mnie, czyli żebym ja był najważniejszy. Ale dosłownie to brzmi, żeby między moją a twoją twarzą nie było nic innego. Wy sobie to w ogóle wyobraźcie. Siedzą sobie na górze od 40 dni, nie? Tylko Mojżesz, tylko Pan Bóg. Jak dwoje zakochanych. Nikogo innego nie ma. I Pan Bóg mówi tak, słuchaj Mojżesz, musimy ustalić pewne reguły naszego bycia ze sobą, bo ja mam do ciebie należeć, ty masz należeć do mnie. Ustalmy 10 zasad. Mówi, potem to ludziom przekażesz, żeby wiedzieli, że tak samo chcę z nimi. Mówi Mojżesz, pierwsza zasada. Patrzymy sobie w oczy. Pamiętaj, że między moimi a twoimi oczami nigdy nie było nic innego. Co to jest? To jest wyznanie miłości. Pan Bóg go prosi, żeby tutaj coś nie wlazło. Czy żebyś nie patrzył na coś innego. Żebyśmy mieli nieustannie kontakt wzrokowy. Kochani, co to jest? To jest skrajna, radykalna przynależność. Otóż zauważcie, święty Paweł diagnozuje problem w kościele na Krecie, że ci ludzie już nie przynależą do nikogo. Oni są leniwi, czyli bezrobotni, czyli niczyi, czyli nienajęci, czyli tacy w ogóle bez sensu. Otóż kochani, każdy człowiek, czy jest w kościele, czy nie jest w kościele, ale w kościele tym bardziej, jeżeli się odklei od Pana Boga, czyli przestaje z Nim mieć tą przynależność, to właśnie w tym momencie zaczyna się całe zło Kościoła. I kochani, to nie ma żadnego znaczenia, czy to jest papież, czy to jest biskup, czy to jest ktoś z wiernych świeckich, czy to jest w ogóle ktokolwiek. Nie ma żadnego znaczenia. To nie jest tak, że kiedy mówimy o Kościele, ja wiem, że często kiedy mówimy Kościół, to myślimy duchowieństwo, nie? Ale to dotyczy każdego z nas. Początek wszystkiego, początek wszelkiego zła zaczyna się w braku przynależności. A to oznacza, że jeżeli chcemy cokolwiek w Kościele naprawić, jeżeli chcemy zrobić, żeby Kościół stał się miejscem, w którym rzeczywiście warto być, to musimy wrócić do przynależności do Boga. Co to znaczy? Przez 3 rozdziały listu do Tytusa Paweł opisuje różne stany. Paweł opisuje, jacy powinni być biskupi, opisuje, jacy powinni być starsi mężczyźni, młodsi mężczyźni, jakie powinny być starsze kobiety, młodsze kobiety, jak się powinni zachowywać tacy, tamci i tak dalej. Jak sobie, mam nadzieję, do tego listu zajrzycie, to tam zobaczycie dokładny spis. Paweł pisze tak, biskupa, jeżeli takiego ustanowisz, to żeby miał takie i takie cechy. Pierwsza cecha, żeby trzeźwy był. Ciekawe w ogóle, nie? Jak pisze o biskupach, pierwsze, żeby trzeźwy był. Drugie, żeby dzieci głupich nie miał. Bo mówię, jak będzie miał głupie dzieci, to będzie źle. Kochani, nie będę wam oczywiście wszystkich tych cech wymieniał teraz. Chciałbym waszą uwagę zwrócić na trzy. Na trzy rzeczy, które według mnie sprawiają, że Kościół się odnawia, mało tego, które uważam są odpowiedzią na to, co się w tej chwili w Kościele dzieje. Czyli na to, co jest, że tak powiem, remedium, co jest lekarstwem na te rzeczy, które są w Kościele w tej chwili niefajne. Jaka jest pierwsza rzecz? Paweł, kiedy napisze, masz tych bezpańskich ludzi, musisz ich nauczyć nowego sposobu bycia, czyli przynależności do Pana Boga. To kiedy piszę o biskupach, tylko nie chciałbym, żebyśmy to tylko traktowali jako o biskupach, chociaż jest to rzeczywiście o biskupach. Ale uważam, że to dotyczy każdego człowieka w Kościele. To jedną z pierwszych cech, a tak naprawdę pierwszą cechą, o jakiej pisze święty Paweł, to pisze, że jeżeli kogoś ustanowisz biskupem w tej swojej gminie, to mówi, żeby to był człowiek, który się cechuje, uwaga, uwaga, gościnnością. Takie jest pierwsze zdanie świętego Pawła o biskupie. Zobaczcie, nie pisze, że ma być pobożny, nie pisze, że ma być mądry, nie pisze, że ma być świetnym teologiem. Uwaga, nie mówię, że te rzeczy nie są ważne. Broń Boże, tego nie mówię. Ale pierwsze, co Paweł ma w głowie, kiedy myśli biskup, to pierwsze, co ma w głowie, to mówi, żeby był gościnny. Uwaga. Po grecku słowo gościnny to jest jeszcze fajniejsze słowo niż tylko gościnny. Greckie słowo gościnny składa się z dwóch członów. Pierwszy człon w tym słowie oznacza kochać, lubić, być rozmiłowanym w czymś. I drugi człon w tym słowie oznacza obcego, innego. Czyli po grecku być gościnnym w tym języku, kiedy to Paweł pisał po grecku, oznacza dosłownie kochać obcego. Czyli gościnność polega na tym, no stąd się wzięło słowo gościnna, tak? Ty masz dom, masz swoje miejsce i przychodzi ktoś, kto nie jest z twojego domu, czy jest kimś z zewnątrz, no i gościnny to jest ten, kto otwiera drzwi i obcego zaprasza do środka. Kochani, w tym słowie w ogóle, tam gdzie jest ten pierwszy człon, tam w ogóle chodzi również o oblubieńczość. Czy nie chodzi tylko o takie coś, no dobra, niech przyjdą, albo lubię gości, tylko tam jest takie wyrażenie, które oznacza wręcz fascynację. Czyli takie coś, kiedy poznajesz kogoś, kim się zakochujesz, tam jest słowo odkochać, które ktoś cię pociąga i jakby budzi to w tobie wszystko i tak reagujesz na obcego. Uwaga, święty Paweł mówi, że pierwszą cechą tych, którzy tworzą dom Kościoła, a biskupi są tymi, którzy powinni tworzyć dom Kościoła, to ich pierwszą cechą jest gościnność, czyli umiłowanie obcych. Kochani, ja w ogóle jestem przekonany, że to już nie trzeba więcej tłumaczyć, nie? Bo ja już wszystko wiem w ogóle. Jak słyszę, że kimś takim ma być biskup i kiedy patrzę na biskupów, to wiem, kto jest biskupem, a kto nie. I uwaga, to nie jest teraz tak, a Szustak powiedział, że takie i takie nazwiska się nie nadają. Nie? Nie. Tylko święty Paweł, Słowo Boże, zaprasza, że biskup powinien się cechować najpierw tym. Jasne, potem jeszcze jest kilka innych cech. To jest jasna sprawa. Ale jedną z jego pierwszych cech jest właśnie ta. Kochani, czy wy wiecie, jaka jest najbardziej gościnna osoba w Piśmie Świętym? Żeby sobie zobaczyć jakiś przykład, na czym polega ta gościnność. Biblia nazywa jednego człowieka mistrzem gościnności. Jest taki fragment w Piśmie Świętym, gdzie są opisane postacie ze Starego Testamentu i są podawani jako przykłady różnych rzeczy. Ten był przykładem wiary na przykład, ten był przykładem czegoś i tak dalej, i tak dalej. Kiedy chodzi o gościnność, to jedną z osób, która się pojawia jako sztandarowy przykład gościnności, jest Abraham. Może pamiętacie taką scenę pod dębami Mamre? Bardzo lubię tę scenę, kocham tę scenę. Abraham ma jakieś 100 lat. Dostał chyba z 27 lat wcześniej obietnicę, że będzie miał syna. Od 27 lat, jak go nie widział, tak go nie widział. Tak już stracił nadzieję, że jak pamiętacie, po drodze sobie tam dorobił innego syna z niewolnicą, nie? Bo już nie wierzył w to, że to Pan Bóg mu tego syna da. No taka prawda jest. Czeka od kilkudziesięciu lat na syna. Dostał obietnicę, że jego potomstwo będzie jak piasek nad brzegiem morza, jak gwiazdy na niebie, a na razie nie ma żadnego. Nie? I ma 100 lat, ma żonę Sarę, która ma pewnie, nie wiem, z 96, jest niepłodna. Zresztą no, trudno, żeby była płodna w takim wieku, nie? No i czekają na syna. Nie? Jest taka piękna scena, kiedy Abraham siedzi, napisane w Biblii, w południe. Pamiętacie, że jesteśmy w Palestynie, nie? Jest 48 stopni. W środku dnia pod dębami Mamre. Mamre po polsku to znaczy gorycz. Czyli siedzi Abraham taki cały po prostu rozgoryczony. No bo co to ma być? Pan Bóg naobiecywał, miał mieć syna, wszystko miał, a tu nic nie ma, nie? I nagle otwiera oczy i widzi na horyzoncie, że idzie jakiś Czech. Czech wędrowców idzie. I co jest napisane? Jak ich zobaczył, to nie zrobił tego, co zrobiłbym ja. Ja bym się delikatnie usunął za drzewo. W swojej szczupłości tak bym się schował, żeby mnie nie było widać, nie? I bym się pogrążył w swojej rozpaczy. Z prostą myślą, matko, że mnie tylko nie zauważyli, nie? Nie, napisane, że Abraham się zerwał. Wyobraźcie sobie takiego stuletniego dziadka, nie? Zerwał się, pobiegł do nich, pobiegł. I mówi, panowie są w drodze, zapraszam do mnie na posiłek. Ci tam oczywiście kurtuazyjnie, że nie, nie trzeba, że oni ten... Nie, nie, nalegam. Zaprosił ich do siebie, usadził ich przed namiotem, poleciał do swojej żony i mówi do Sary i do sługi, mówi tam, ubij koźlaka, mówi, ty tam, słuchaj, zrób placek, tam sera nanieś, będziemy gościć tych gości, nie? Co się stało? Kazał Abraham zrobić, to jest szczegół, który najbardziej lubię. Kazał Abraham swojej żonie, no fakt, że żonie kazał, nie sam, nie? Ale kazał żonie, żeby upiekła placek z 3 efy mąki. Koni, efa to jest taka jednostka objętości w tamtym czasie. 1 efa to jest 7 kilogramów. 3 efy mąki, matematyka się kłania, 21 kilogramów mąki. Czy wzięliście jakiś placek z 21 kilogramów mąki? Fajnie, myśmy pół kościoła tym plackiem przykryli, nie? Zobaczcie, to pokazuje, Biblia próbuje pokazać, jaki gest ma ten człowiek. On, kiedy przychodzi 3 obcych wędrowców, on nie wie, kim oni są. My już wiemy oczywiście, no ale to był Pan Bóg, w sensie to Trójca Święta go nawiedziła, 3 aniołów tam. On tego nie wie. 3 jakichś chłopów idzie, nie? Obcych. Nie zna ich. Uwaga, cały dom poruszył, wszystkie zapasy wyciągnął, co tego było, żeby ich ugościć. Jest taka piękna scena, kiedy oni tam siedzą. Abraham im to wszystko podał. Tam im ta oliwa z brody cieknie, nie? Kiedy oni to jedzą. Napisane jest, że Abraham nie usiadł z nimi, tylko stał obok nich. To znaczy, że stał. Ten stuletni starzec, nie? Jakiś 3 siedziało młodzieńców, nie? A ten stuletni starzec stał obok nich w takiej pozycji, czy jeszcze coś panom podać, nie? Jakby takiej kelnerskiej pozycji. Napisane, że kiedy to zobaczyli ci aniołowie, my wiemy, że to był Pan Bóg, Biblia mówi, że to chodziło, że to Pan Bóg go nawiedził, to kiedy to zobaczyli, tę postawę, czyli takiego otwartego serca, to wtedy powiedział jeden z tych aniołów, Abraham, za rok o tej porze, jak będziemy tędy przechodzić, to twoja żona będzie pieściła syna. To jest przepiękna scena. Żona Abrahama stoi w namiocie za taką zasłoną. Napisane, że zaczęła się śmiać, jak to usłyszała. Wtedy ten z aniołów mówi do Abrahama, Abrahamie, dlaczego twoja żona Sara się śmieje? Wtedy ona tam krzyczy, wcale się nie śmiałam. To jest genialna scena, poważnie, to jest po prostu kabaret ta scena. Co się dzieje? Abraham pada na twarz, jak mówi Biblia w następnym rozdziale, tłumacząc to wydarzenie, kiedy upadł na twarz, zaczął się śmiać i napisane, że dzieciątko, które było w jej łonie, bo właśnie w tym momencie ona poczęła. Jeszcze tego nie wiedziała prawdopodobnie. Chociaż prawdopodobnie tak się nie stało. Ale mówi Biblia, że temu dziecku dadzą na imię, czy ono jakby już jest, chociaż go jeszcze nie ma, dadzą mu na imię Izaak. Wiecie, co to znaczy po polsku? Śmiejący się. Tam po prostu wszyscy leją. Sara się śmieje, Abraham się śmieje, Pan Bóg się pewnie śmieje. Dzieciątko, które się jeszcze nie poczęło, już się śmieje, nie? Więc zobaczcie, co się dzieje. Tam, gdzie zagości gościnność, nagle w ciągu jednego posiłku przechodzą z rozpaczy i z rozgoryczenia, z tego, że mam 100 lat, nic nie idzie i wszystkie obietnice się nie spełniają, do tego, że dzieją się rzeczy absolutnie niemożliwe, gdzie 96-latka poczyna syna. Kochani, gościnność, ja to już nie mówię tylko o biskupach, to jest cecha, która pozwala Panu Bogu działać. Bo co znaczy gościnność? To jest otwartość na to, co przychodzi, na to, co się dzieje. Kochani, dlaczego w Kościele często dzieje się źle? Bo my się tak przywiązujemy do tego wszystkiego, co było, do tego wszystkiego, co jest. I to jest nie do ruszenia, że wszystko kostnieje i marnieje. Wiem, niektóre głowy już się pojawiają, myśli, o, modernista, liberał mówi, żeby zostawić tradycję. Nie, nie mówi. Zupełnie czymś innym jest pielęgnowanie tego, co jest ważne i tego, co jest piękne i tego, co jest święte i tego, co Pan Bóg nam dał. A zupełnie czymś innym jest skostniałe odgrzewanie kotleta, któregośmy zrobili sami. To są zupełnie dwie różne sprawy. Kiedy zauważcie, ile jest takich miejsc w Kościele, gdzie próbujemy się do czegoś przyczepić, nie? Że mamy jakichś jednych z takiej duchowości, którzy się czepiają tej duchowości i uznają wszystkich innych za odstępców i heretyków. Mamy takich z takiej duchowości dokładnie przeciwne niż tamta i ci uznają tamtych za totalnych odstępców i heretyków. Co to jest? Bo mam jedno, moje i żadnej otwartości. Nie, kochani. Podstawową cechą robienia z Kościoła domu to są otwarte ramiona. Zauważcie, jak my Pana Jezusa wielbimy, jak na Niego patrzymy prawie zawsze. W każdym kościele jaka jest pierwsza rzecz, na którą się natkniecie? Taka. Jak powiedział jeden z ojców Kościoła, Jezus pozwolił ręce do krzyża przybić po to, żeby ich nigdy nie zamknąć. Że jak nawet by się zmęczył i chciałby opuścić, to nie może. Że Bóg kazał sobie przybić, żeby każdy człowiek, który go spotka, spotkał wyciągnięte ramiona. Otwarte ramiona. Kochani, to jest obraz Kościoła. Bóg jest najbardziej gościnny na świecie. Bóg jest nieustannie z wyciągniętymi ramionami. Nieustannie. Mało tego, tam, gdzie takie coś się dzieje, gdzie jest taka otwartość, tam Bóg zaczyna robić swoje cuda. Tam się dzieją rzeczy niezwykłe. Tam 96-latki poczynają dzieci. Widzieliście kiedyś 96-latkę? A widzieliście, żeby dziecko poczęło? Kochani, tam, gdzie jest otwartość na rzeczy nowe, inne, niemożliwe, kochani, mógłbym z wami teraz przejść całą Ewangelię, pokazać wam krok za krokiem, jak Bóg wchodził tam, gdzie ktoś przyjmował coś niepojętego, innego, obcego, nie do pomyślenia, totalnie burzącego mu życie. Podam wam tylko jeden przykład. Najświętsza Maria Panna. Wiecie, jaką kocham najbardziej scenę z jej życia? Najbardziej z jej życia kocham scenę, kiedy poszła nawiedzić Elżbietę. To musiało być spotkanie nad spotkanie. Pomyślcie, jak to musiało wyglądać. Elżbieta jest podeszłą w latach. Nie wiemy, czy miała 60, miała, nie wiem, ile miała lat Elżbieta. No miała już sporo lat. Nie było szans na to, że będzie miała dziecko, nie? Wyobraźmy sobie, że miała 63 lata. Oczywiście wymyślam, bo nie mam pojęcia, ile miała lat. Ale mówi Biblia, że była w podeszłym wieku już, nie? Więc pomyślcie sobie o takiej 60-latce, która poczęła, nie? Jest w domu z mężem, który się od 6 miesięcy nie odzywa. No bo pamiętacie, że Zachariasz dostał zakaz, nie? Zamknęli mu usta, anioł. Więc od 6 miesięcy mają tak zwane ciche dni w domu, nie? Biblia mówi, że Elżbieta o tym nikomu nie powiedziała. No bo jak miała o tym komuś powiedzieć? Więc pomyślcie, że od 6 miesięcy nosicie taki sekret. Od 6 miesięcy dzieją się rzeczy niespotykane. Mam 63 lata, jestem w ciąży. Z nikim nie mogę o tym pogadać. I nagle przychodzi Maryja. Kiedy była w 6 miesiącu ciąży, nie Elżbieta. Maryja, która właśnie poczęła, bo właśnie spotkała anioła, nie? Bo tuż po tym zwiastowaniu pobiegły. Teraz pomyślcie, jak musiał wyglądać dialog Najświętszej Marii Panny z Elżbietą. Ja to bardzo często biorę na adorację, a szczególnie na adorację uwielbienia. Pomyślcie. Spotyka Elżbieta Marysię. To są, pamiętacie, że to nie jest, bo my mamy takie słowa, nie? Święta Elżbieta, Najświętsza Maria Panna. Ja im oczywiście, broń Boże, nie odbieram tych tytułów, ale co wy myślicie, że Elżbieta mówiła, o, Najświętsza Panienka do mnie przyszła. Nie? A gdzie jest Józef zawsze cieśla, twój małżonek? No nie, to była ciocia Ela, a to była Maryś. Wiecie, Maryś przyszła, bo się dowiedziała, że ciocia jest w ciąży, nie? I Ela, kiedy, pamiętacie, Pismo Święte mówi, że tam wybuchła straszna radość, nie? Ona mówi, jakże to, że matka Pana mojego, nie? Przychodzi, jak to musiało wyglądać normalnie? No pewnie Elżbieta powiedziała tak, Maryś, mówi, ty nie uwierzysz, Maryś. Maryś, mam 63 lata. Maryś, jestem w ciąży. Co musiała powiedzieć Maryja? Ciociu, to nic. Ja jestem dziewicą i jestem w ciąży. Kochani, ja kocham tę scenę. Tam jest napisane, że tam Duch Święty tak je napełnił, że pamiętacie, dzieciątko zaczęło się wywracać w łonie Elżbiety, nie? Jan tam aż podskoczył po prostu, nie? Bo co to jest? Są dwie kobiety, które, słuchajcie, otworzyły się na niemożliwe. No na niemożliwe. Jednej Pan Bóg powiedział, mimo że masz taki wiek i jesteś niepłodna, będziesz mamą. Drugiej powiedział, mimo że nie znasz męża i go nie poznasz, to będziesz mamą. I uwaga, one uwierzyły w coś innego, w coś, czego nie znały. Mało tego, co im wywróciło życie do góry nogami. Wiecie, jak to musiało popsuć wszystkie szyki tym rodzinom? Słuchajcie, Maria musiała kochać tego Józefa, no. Nagle wszystko jest nie tak. Ja wiem, że będą potem wielkie rzeczy z tego, nie? Ale ona miała plany jakieś. Nagle Pan Bóg mówi, fajnie, fajnie, że masz plany, ale ja mam inne plany, nie? No tak, no. Jak to mówią, chcesz Pana Boga rozśmieszyć, to mu opowiedz o swoich planach, nie? Kochani, co to jest? To jest nie tylko cecha biskupa, to jest cecha każdego z nas. Czyli cecha pewnej otwartości, dlatego że tam Pan Bóg przychodzi. I nam rzeczy w Kościele kostnieją, a kiedy kostnieją, to umierają, a kiedy umierają, to zaczyna się z nich sączyć coś niedobrego. Dlatego, że jesteśmy pozamykani. O matko, jestem w 15% materiału, a już mówię pół godziny. Kochani, jedziemy dalej. Pierwsza cecha, która dotyczyła biskupów, ale tak jak mówię, to nie chodzi tylko o biskupów. Druga cecha. Kiedy Paweł pisze o starszych mężczyznach, ale znowu, jestem przekonany, że nie dotyczy to tylko starszych mężczyzn, to mówi, że ci, którzy są tam u was, tacy już poważni, którzy mają innych też jakoś tam prowadzić, mają być przykładem, to mówi, żeby starsi, mówi w tym kościele, mówi to, żeby byli roztropni. Jak ja tego słowa nie lubię. Ja jak słyszę, ktoś, jak mi mówią, że pamiętaj, Adaś, żebyś był taki rozsądny, żebyś był roztropny. Ja to się kojarzę z takim sucharem, nie? Czyli taki człowiek, taki bez właściwości, nie? No ja mam takie życie, że w nim się ciągle coś dzieje, gdzie po prostu potem się muszę wydobywać z jakiegoś po prostu kanału, w który wlazłem i potem 3 lata spędzę na tym, żeby ponaprawiać to, co popsułam, a potem znowu coś psuję, nie? A jak słyszę, że mam być roztropny, to tak, aha, czyli będzie nudno, nie? A co to znaczy, że Paweł mówi, powinna was cechować roztropność? Bo uwaga, to jest genialna cecha Kościoła. Na czym polega ta cecha? I uważam, że znowu to jest odpowiedź na pewną bolączkę, która nam się dzieje. Jak rozumieć, co to jest roztropność? Można by oczywiście poszukać w teologii, ale to będzie suche i nudne. Tym bardziej, że na tym się nie znam. Natomiast jest jeden roztropny, jest jeden rozsądny, którego bardzo lubię, o którym mówi Pan Jezus. A skoro Pan Jezus kogoś nazywa rozsądnym, to ja już nie mam więcej pytań. Bo skoro On mówi, że to jest rozsądność, no to musi tak być. Nie wiem, czy pamiętacie, kogo Pan Jezus między innymi nazwał rozsądnym. Otóż nazwał bardzo dziwnego człowieka kimś takim. Jest taka przypowieść o nieuczciwym zarządcy. Pamiętacie? Był taki koleś, który był zarządcą majątku swojego pana, nie? I donieśli panu, że on kradnie. No to pan się wkurzył i go zwolnił, nie? Mówił, o nie. I tamten zanim został zwolniony, nie? To poleciał do tych ludzi tam, którzy robili interesy. I pamiętacie, nie? Tam jeden miał zapisane tam 100 korców pszenicy, mówi, skreślaj, napisz 80. Ktoś tam miał 50 beczek, tam 100 beczek oliwy, mówi, skreślaj, napisz 50. No czyli mówiąc tylko, jeszcze bardziej nakradł, nie? Żeby pan stracił. No i jak pan się o tym dowiedział, że ten mu tam uciął dochody jeszcze, wezwał tego sługę, jak mówi Pan Jezus, ja kocham go, pochwalił nieuczciwego zarządcę, że umiał sobie załatwić wyjście z roboty, nie? No bo jak już go zwolnią, to tamci, którym pomógł, to go pewnie wezmą do roboty, nie? I napisane jest, pochwalił tego rozsądnego zarządcę. Mówiąc krótko, ludzie kraść, nie? No bo Pan Jezus mówi, że to rozsądek. Uwaga, koń, o co tu chodzi? Pan Jezus tego człowieka nazywa dokładnie tym samym słowem, o którym mówi święty Paweł, kiedy mówi, żebyście w Kościele przede wszystkim byli rozsądni. Otóż uwaga. Kochani, problem polega na tym, że ten człowiek najprawdopodobniej nie nakradł. Wiecie, co on zrobił? Prawo tamtego czasu układało relacje w taki sposób, że jak był zarządca majątku, to nie dostawał wypłaty, tylko jego wypłatą był procent od transakcji. W związku z tym na przykład, jeżeli ktoś był, nie wiem, brał od jego pana, nie? 100 korców pszenicy, to powiedzmy kosztowało, wymyślam teraz, 100 denarów, nie? To on miał prawo powiedzieć 115. I to 15 to była jego wypłata, rozumiecie? I to nie było nieuczciwe, taki był układ. Tak pan się układał ze swoimi zarządcami, czyli od każdej transakcji masz bardzo konkretny procent, nie? I tyle więcej ludzie płacą, ja dostaję to, co zapłacili de facto za towar, a ty dostajesz to, co zapłacili jako trochę więcej. I uwaga, jak policzycie, ile kazał skreślić jednemu i drugiemu, nie temu od oliwy i temu tam od tej pszenicy, to się okazuje, że skreślił dokładnie taką samą sumę pieniędzy. Czyli co on najprawdopodobniej zrobił? On się pozbawił swojego wynagrodzenia. To jest taki moment, że, tak mówią niektóre komentarze, że on wcześniej rzeczywiście prawdopodobnie kradł. Czyli brał więcej niż powinien. Ale w momencie, kiedy usłyszał, że będzie zwolniony, to postanowił, a to nie, to ja w ogóle nie będę brał wynagrodzenia, stracę. I mówią niektóre komentarze, on po prostu się nawrócił. Oczywiście to nie jest jedyna linia interpretacji tego fragmentu, ale ta mnie bardzo pociąga. Bo to znaczy, że Pan Jezus oczywiście nie pochwalił człowieka, który nakradł. Tylko pochwalił człowieka, który wreszcie w sercu zrobił jedno. Wreszcie się zdecydował stracić. Czyli nie będę miał. Moi drodzy, dlaczego Kościół jest bardzo często postrzegany i czasem słusznie jako taka pazerna hiena? Pogadajcie z kimś spoza Kościoła, a nie tylko spoza Kościoła, czasem i z ludźmi z Kościoła, nie? Przecież wiadomo, że tym to tej czarnej mafii to chodzi tylko o tę kasiurę, tylko o to, aby tam strzyc te owieczki, nie? I tak dalej, i tak dalej. Kochani, powszechne zdanie, nie? My się oczywiście oburzamy, jak oni mogą tak mówić. No jak to jak? No normalnie. No bo tak często jest w Kościele. No kochani, nie oszukujmy się. Ja nie mówię, że wszyscy, wszędzie, zawsze i tak dalej, nie? Ale kochani, no nie oszukujmy się. Uwaga! Ja wiem, teraz wszyscy oczywiście też myślicie o duchownych, nie? A wy to co? A wy to lepsi jesteście? Przecież połowie z was na kasiurze nieustannie zależy, nie? Uwaga! Kogo Pan Jezus nazywa roztropnym? Pan Jezus roztropnym nazywa tego człowieka, który się zdecydował stracić. Oddać ze swojego. W momencie, kiedy Kościół przestanie się tak strasznie troszczyć o siebie, o to, co ma, o to, jakie ma skarby. Nie chodzi mi tylko oczywiście o pieniądze, nie? Tylko tak zwane zachowanie statusu quo. U nas w zakonie, u dominikanów, w zasadzie mamy takie wrażenie, przepraszam, że to powiem, może nie powinienem tego mówić. Mam takie wrażenie ostatnio, że jedyne, co my robimy, to próbujemy zachować dziedzictwo. Czyli żeby tam jakoś niekoniecznie pójść do przodu, ale żeby tak, żeby nie potracić. Kochani, mam czasem wrażenie, że nasze działania w Kościele w Polsce tylko i wyłącznie na tym polegają. Że jesteśmy przyzwyczajeni, że przecież zawsze było tyle ludzi. No to zróbmy wszystko, żeby ich zatrzymać. Kochani, to jest droga donikąd. W momencie, kiedy, jak to mówił Pan Jezus? Kto straci swoje życie, ten je zyska. A kto próbuje zachować, ten je straci. Kochani, zawsze kiedy oddajesz, zawsze kiedy nie boisz się tracić, dostajesz 15 razy bardziej. Zawsze. Kochani, to jest jeden z największych problemów Kościoła. Kiedy próbujemy się osadzić w tych naszych miejscach, sposobach, myśleniach, zasobach, ludziach, praktykach, tradycjach, wszystko. Kochani, zobaczcie. To jest bardzo związane z tą pierwszą rzeczą, nie? Bo kiedy nam brakuje gościnności i się zamkniemy, no to bronimy tego, co mamy. Ja kocham Kościół oblężoną twierdzę, nie? Wszyscy nas ze wszystkich stron atakują, mamy tu biedni, musimy się bronić, jesteśmy przed murzem chrześcijaństwa, tylko my zostaliśmy na świecie, Polska Mesjaszem narodów. Jezu. Jak byłem w nowicjacie, jak wstąpiłem do zakonu, przyjechał na rekolekcję taki ojciec Żak z Francji, ze wspólnoty świętego Jana. Byłem w zakonie może 4 miesiące. I powiedział jedną rzecz na tych rekolekcjach, która mnie absolutnie zmroziła. Powiedział tak. Jeżeli Pan Jezus jest głową Kościoła, a my jesteśmy Jego ciałem, a taka jest prawda, to mówi ten ojciec Żak, ciało nie może pójść inną drogą niż głowa, nie? No bo co to byłoby za ciało, co głowę mu utną i głowa w jedną stronę, a ciało w drugą stronę, nie? Takie rzeczy tylko w horrorach, nie? Mówi, nie, no jeżeli Pan Jezus jest głową, a my jesteśmy ciałem, to mówi, ciało będzie musiało przejść dokładnie tą samą drogę, co głowa. Więc mówi ten ojciec Żak, ja wtedy siedziałem taki w nowicjacie napalony, jak to będzie Boże, jestem w zakonie, ale będzie super, ale będzie wizja, jakie ja rzeczy zrobię, jaki będzie piękny Kościół ze mną, ale będzie super. A on mi mówi tak, jak Pana Jezusa zmaltretowali, oczernili, zabili i pogrzebali, to Kościół musi przejść taką samą drogę. Mówi, taki czas może kiedyś przyjdzie, kiedy Kościół do grobu wsadzą. Że zmartwychwstanie? Tak, bo musi przejść tą samą drogę, co Pan Jezus. Uwaga, ale na tej drodze, kochani, jest męka, jest krzyż, jest straszne cierpienie, jest oczernienie, jest zrobienie z czegoś pięknego coś tragicznego, z największego dobra największego złoczyńcę, bo tak Pan Jezus potraktowano. Uwaga, dlaczego my mamy takie przekonanie, że my mamy inną drogą pójść niż Pan Jezus? Kiedyś taka siostra do mnie przyszła, opowiadała mi swoją sytuację w pracy. Żadnych szczegółów oczywiście nie będę mówił. Pracuje ta siostra w pewnej instytucji, takiej kościelnej, jak się łatwo domyślić, nie? I tam się straszne rzeczy działy. Miała strasznie głupiego przełożonego. No, palant. Proszę wybaczyć, no ale taka prawda, no. Traktował tę siostrę po prostu jak gościa, dorwałbym mu nogi, wyrwał i nie powiem, gdzie wsadził, nie? Ale słucham tej siostry, nie? Ona była strasznie znękana tą sytuacją. I naprawdę widziałem jej ból. Ale tak mnie jakoś, tak mnie natknęło. Nie cackaj się z nią, nie? Przepraszam, ale taką miałem myśl. Nie cackaj się z nią. Mówię, o kurde. Mówię, albo szatana, bo Duch Święty, nie? No bo to normalnie przytul pociesz, nie? A tu słyszę, nie cackaj się z nią. No dobra, no się nie cackam. Mówię, siostro kochana, mam takie pytanie, mówię. Siostro, po co się za kono poszła? No to ona mi mówi, nie? No po to, że kocham Pana Jezusa, żeby z Nim tutaj być, chciałabym się do Niego upodobnić, chciałabym być taka jak On, być bardzo blisko Niego i tak dalej. Ja mówię, o! Chciałabyś się do Niego upodobnić? Ona mówi, no. Ja mówię, tak. Był oczerniany? Ona mówi, no był. Był źle traktowany? No był. Robił dobrze, a traktowali to źle? Ona mówi, no. Ja mówię, no to o co ci chodzi? I uwaga, kochani. Błagam, żebyście mnie dobrze zrozumieli, bo ja już widzę niektóre wasze oczy. Aha, czyli mamy przymykać oko na to, że nas źle traktują i mamy się na to zgadzać. A szczególnie w kościele, bo Bóg tak chce. Uwaga, kochani, oczywiście, że nie. Oczywiście, że nie. To nie o to chodzi. Tylko uwaga, dlaczego, kochani, też boimy się tego, że przejdziemy drogę taką jak Pan Jezus i to, że mamy zrobić, co się tylko da, żeby się złu przeciwstawiać również w kościele, to jest jasna sprawa. Ale, kochani, my przejdziemy drogę taką jak Pan Jezus. Każdy z nas. Każdy z nas. Powiem wam jeszcze jedną rzecz. Mamy podobno 2 godziny, to trochę zdążymy jeszcze. Dobra, mogę jeszcze trochę? Słuchajcie, kiedyś jak byłem w Krakowie jeszcze, to było lata temu, mieszkałem wtedy w Krakowie, nie byłem kaznodzieją wędrownym, założyłem taką wspólnotę, to się nazywa Wspólnota Mojżesza. I po roku tą wspólnotę, niektórzy pewnie słyszeliście w internetach, po roku tę wspólnotę mój klasztor skasował. Nie? Słuchajcie, było już chyba, przez rok się zgromadziło, ja wiem, chyba z 200 osób, nie, w tej wspólnocie. Działy się super rzeczy. Byłem przekonany, że Pan Bóg wiadrami łaskę Bożą wylewa, nie? I po roku, bo tak jest u nas w klasztorze, że klasztor musi zatwierdzić, czy daną działalnością się zajmujemy. Bracia powiedzieli, nie, to jest beznadziejne dzieło, kończymy to. Słuchajcie, jeden z najgorszych dni mojego życia, jak musiałem pójść do tych 200 ludzi, stanąć przed nimi i powiedzieć im, słuchajcie, klasztor powiedział, że macie sobie iść. Że nie mogę być waszym duszpasterzem, nie wolno mi was prowadzić, że ta wspólnota do nikąd nie prowadzi, idźcie sobie szukać gdzieś indziej. To był jeden z najgorszych dni mojego życia. To był moment, kiedy prawie, że wystąpiłem z zakonu. Naprawdę. Bo byłem przekonany w ogóle, jak to? Ja tu robię dobre rzeczy, a przynajmniej w moim mniemaniu robię, nie? A oni mnie to kasują. Wiecie, co było najpiękniejsze? Rok później. Myśmy do wspólnoty z takim drugim bratem prowadzili, z takim Tomkiem. Rok później. Byliśmy na takich rekolekcjach. I był dzień, kiedy była adoracja. Siedzieliśmy przez godzinę na adoracji. Po tej adoracji wyszliśmy z Tomkiem i tak patrzymy na siebie i widzę w jego oczach, że on ma w oczach to, co ja. Ja mówię, ty też to miałeś na tej adoracji? A on mówi, no. A ja co miałeś? A on mówi, ty powiedz pierwszy. Nie? Żeby się nie wygupić, nie? Ja mówię, no słuchaj, mówię, siedziałem na tej adoracji, myślałem o tym naszym Mojżeszu. On mówi, ja też. Ja mówię, no widzisz. I mówię, słuchaj, zobaczyłem twarz Pana Jezusa. Oczywiście nie to, że miałem jakieś tam objawienie, tylko takie, wiecie, takie doświadczenie, nie? Takie przekonanie, nie? Że patrzę na Święty Sakrament, widzę tam oczy Pana Jezusa, takie lekko drwiące, nie? Pan Jezus patrzy na mnie i mówi: to ja. Ja mówię: co ty? To ja to zrobiłem. Ja mówię: jak ty? Nie ty, to bracia okropni, niewierzący, ohydni. Zakały Kościoła. Mówię: już im prawie przebaczyłem. A ty mówisz, że to nie oni, tylko to ty. To ja. Uwaga, kochani. Każdego z nas Pan Bóg poprowadzi przez rzeczy, które nam się nie podobają. Które burzą wszystko w nas. Jeżeli nie masz w sobie gościnności, czyli otwartości na to, co inne i nowe i nieznane. Jeżeli nie masz w sobie roztropności, czyli gotowości na to, żeby stracić. To właśnie dlatego potem Kościół wygląda tak, jak wygląda. Bo wtedy budujemy swoje własne królestwo i swój własny Kościół. I mój Kościół budujemy. Teraz powiem taka rzecz, która wiem, że niektórych z was pewnie zburzy. Ostatnio jest dużo takich akcji w Kościele, gdzie różni katolicy, świeccy mówią: odzyskajmy nasz Kościół. Nie? I uwaga, chcę być dobrze zrozumiany. Ja rozumiem, o co im chodzi. Sam tak czasem mówię. To jest najgłupsze zdanie, jakie można powiedzieć. Nie ma żadnego mojego Kościoła. Mój Kościół to jest jakaś straszliwa, wydumana budowla, którą sam sobie wybudowałem. Uwaga, jest tylko i wyłącznie Kościół Pana Jezusa. I albo go od Niego weźmiemy z Jego wizją tego, jaki ten Kościół u Niego jest, albo sobie zbudujemy po prostu świątynię spustoszenia. Ja wiem, że mamy zawsze dobre intencje. Moją dobrą intencją było właśnie to wtedy. Uwaga, gdybym wtedy to zrobił, kochani, gdyby Pan Bóg pozwolił mi prawdopodobnie tę smotę założyć, uwaga, ta wspólnota przetrwała. Wiecie, że ona dzisiaj istnieje? Wziął ją ktoś inny, jest tam dzisiaj ponad 2000 chyba ludzi. Uwaga, Pan Bóg mnie w tej smocie nie potrzebował. Dlatego, dlaczego? Bo mnie potrzebował, żebym nie siedział w jednym miejscu, tylko polazł i pewnego dnia przylazł do Warszawy, do Świętego Krzyża. No tak, bo Pan Bóg jest mądrzejszy i wie, kogo do czego potrzebuje w Kościele. Ale nie, bo ja muszę tę wspólnotę prowadzić. Bo to jest moje dzieło i to jest mój Kościół. Nie jest twój, pacanie. To jest mój Kościół, mówi Pan Jezus. Kochani, jeszcze jedna rzecz. Mogę jeszcze troszkę? Trzecia cecha. Mówiłem, że powiem wam o trzech cechach. Kiedy mówi święty Paweł o starszych kobietach, proszę, drogie panie, wybaczcie świętemu Pawłowi. Paweł, kiedy używa słowa starsza kobieta, mówi dosłownie starucha. Naprawdę, tak po grecku to brzmi. Tak jest tam bardzo, bardzo brutalne jest tam słowo. Ale po prostu taka jest greka. To nie chodzi o to, że Paweł był niekulturalny, tylko taka jest greka. Więc mówi: staruchy w Kościele, poza tym, że powinny nie być niewolnicami wina, naprawdę, mówi, żeby starsze kobiety w Kościele nie były niewolnicami wina i żeby nie plotkowały. Poważnie, tak mówi Paweł. Dwie pierwsze rzeczy mówi: żeby nie były niewolnicami wina, żeby nie plotkowały. To mówi ich trzecia cecha, bardzo piękna. To, żeby innych w Kościele uczyły dobra. To jest bardzo ciekawa rzecz. Język grecki, i zresztą podobnie jest w języku hebrajskim, to jest ciekawe, że obydwa języki biblijne mają taką samą właściwość. Język hebrajski, grecki nie rozróżnia słów dobro i piękno. Po hebrajsku dobry to jest jednocześnie to samo słowo, co piękny. Pamiętacie, jak Pan Bóg stwarzał świat, nie? Na początku i codziennie wieczorem, patrząc na świat, mówił: to jest dobre. Pamiętacie, nie? To po hebrajsku tam jest to samo słowo, co piękne. Więc jak coś jest dobre, to jest piękne, jak jest piękne, to jest dobre. Mówi święty Paweł: starsze kobiety w Kościele powinny wszędzie roztaczać wokół siebie piękno, czyli dobro, dobro, czyli piękno. Tam jest to samo słowo. Czyli żeby się robiło dobro pięknie. Pięknie dobrze. Kochani, zauważcie, ile jest takiego negatywizmu w Kościele, nie? Mało tego, dlaczego my się spotkaliśmy tutaj na tym temacie? Czy warto być w tym Kościele? Czyli czy w ogóle warto, nie? Zobaczcie, mamy w głowach, ja mam tak samo, kochani, nieustannie takie nastawienie na negatywizm, na to, że jest źle. I uwaga, kochani, bo ja nie chcę być źle zrozumiany. Ja naprawdę widzę, że jest źle. Ale odpowiedzią na to nie jest odpowiedź: o Boże, ale jest źle. Paweł mówi, niech te kobiety nie chodzą po kościele i mówią, ale jest źle, ale jest źle, ale jest źle, musimy to zmienić, ale jest źle. Nie, mówi, niech one wszędzie nauczają, jak jest pięknie, jak jest dobrze. Nauczajcie piękna i dobra, kochani. Święty Augustyn napisał kiedyś, że zbawić się można tylko w jeden sposób. Kiedy jest się pociągniętym miłością. Nie wtedy, kiedy jest się przestraszonym piekła. Ja nie spotkałem jeszcze człowieka, który by zaczął wierzyć dlatego, żeby się piekła wystraszył. No dobra, nie spotkałem kogoś takiego, kto by się tak przestraszył piekła, o dobra, też będę wierzący lepiej. A nawet jeżeli ktoś tak zrobił, to bardzo szybko odpada. Wierzącym się można stać tylko w jeden sposób, że pociągnie cię jakieś niewiarygodne piękno, a tym pięknem jest Pan Bóg. Kochani, jeżeli my nie będziemy w kościele ukazywać, i uwaga, ja nie mówię my, czyli tylko duchowni, ja mówię o was. Tego, że Pan Bóg jest piękny, że życie z Nim jest piękne, to w jaki sposób ludzie mieliby do kościoła chcieć przyjść? Często tak mówią mnie, jak ja mam ludzi zachęcić do... Dlaczego ludzie nie chcą do kościoła? Czemu się nie chcą nawracać? Kochani, jak czasem patrzę na nas, to ja też nie chcę do nas dołączyć, nie? Naprawdę. Pamiętacie, jak to Pan Jezus powiedział? Po czym będą rozpoznawać Jego uczniów? Pamiętacie to zdanie? Będą was rozpoznawać, że jesteście moimi uczniami po tym, że będziecie chodzili do kościoła. No nie. Będą was rozpoznawać po tym, że zawsze w piątki zobaczą, że jecie rybę. Pomyślą, o, katolik. Nie? Teraz to trzeba by inaczej, bo to ryb też nie wolno, że będziecie w piątki jeść sałatę. Nie? Kochani, jak powiedział Pan Jezus? Poznają was, że jesteście moimi uczniami, jeżeli będziecie się wzajemnie miłowali. Czyli ludzie spotkają najpiękniejszą rzeczywistość, jaka istnieje na świecie. Kochani, ludzie będą do kościoła walić drzwiami i oknami i będą się zabijać o te drzwi, jak tu będzie piękno miłości. Dlaczego ludzie nie przychodzą do kościoła? Bo spotykają coś dokładnie odwrotnego. To dlaczego mieliby przyjść? Ja sam czasem nie mam ochoty. Jak patrzę na siebie, to sam do siebie nie mam ochoty dołączyć, nie? Kochani, święty Paweł napisał o tych kobietach, że one mają wszędzie uczyć ludzi i uczyć swoich współchrześcijan piękna, czyli dobra, dobra, czyli piękna. Czyli mówić ludziom, taki możesz być dobry, taki możesz być piękny. Uwaga, jasne, że to czasem oznacza powiedzenie, że to, co robisz, to jest złe. To jest jasna sprawa. Nie rób tego, bo kiedy to robisz, to jesteś strasznie wstrętny i brzydki. A jesteś tak naprawdę piękny. Tylko, że my jesteśmy mistrzami w mówieniu pierwszej części tego zdania, nie? To i to, to jest straszne zło. Uwaga, i to prawda. To prawda. Tylko tam jest druga część zdania jeszcze. A ty jesteś zupełnie jakimś innym, bo jesteś piękny. I tego komunikatu to już rzadko jakoś słychać. Ten pierwszy łatwo mówić, nie? I uwaga, że on jest nieprawdziwy. No jest prawdziwy. I lądując. Kochani, to wszystko chciałbym zakończyć tym drugim jeszcze fragmentem listu, o którym wam mówiłem, oprócz listu do Tytusa. Tam jeszcze jest list do Filemona. Taki zupełny już taki ostatek Pawła. Już widocznie był tak zmęczony po tych wielkich listach teologicznych, że napisał taki list, który ma kilkanaście wersetów. Nie ma tam żadnej teologii, żadnego nauczania Pawła o czymkolwiek. To jest taki bardzo piękny list, który Paweł wysyła do Filemona, który był przełożonym jednego z kościołów, i odsyła mu niewolnika Onezyma, który prawdopodobnie uciekł od tego pana, a jeszcze prawdopodobnie uciekając coś mu nakradł. Bo Paweł mówi, że tam ja ci wszystko oddam, tam ci zwrócę to, co on nakradł. Ale tam Paweł używa bardzo pięknego słowa. Kiedy go wysyła, mówi tak. Wysyłam ci, o Onezyma, tak jakbym ci wysyłał moje własne serce. Paweł jest strasznie przebiegły. Paweł jest takim szantażem emocjonalnym. Mówi tak. Wysyłam ci gościa, który ci narobił różnego rodzaju zła i wiem, że będziesz chciał go ukarać. Ale ja ci go wysyłam tak, jakbym ci wysyłał moje własne serce. Czyli mówi tak. Jeżeli kochasz moje serce, to kochaj jego. Jeżeli mojego serca nie kochasz, to go nie kochaj. A mówi, tym bardziej cię o to proszę, bo sam przecież dla mnie jesteś jak niewolnik. Kochani, dlaczego to mówię? Kochani, my wszyscy w Kościele jesteśmy złączeni jedną więzią. Uwaga, tą więzią jest miłość. No i na czym polega miłość? Miłość polega na tym, że ona się nie kończy, kiedy jest trudna. Na tym polega miłość. Miłość, która się kończy, kiedy jest trudna, to jest żadna miłość. Miłość, która w momencie, kiedy się robi trudno, mówi, to ja dziękuję, to jest żadna miłość. Otóż uwaga, kochani. Czy warto być w Kościele? I jeżeli go kochasz, to pytanie jest bez sensu. Bo nawet jeżeli z tym Kościołem będzie bardzo źle, no to właśnie wtedy się dopiero miłość dzieje. Pan Bóg powinien do nas powiedzieć tak. Dałem wam Kościół i wam go wysyłam jak moje serce. Jak kochasz mnie, to go kochaj. A jak mojego serca nie kochasz, to go nie kochaj. Kochani, tak, są miejsca w Kościele, które są złe, które są grzeszne, które są straszne, które są okropne. I trzeba robić wszystko, co się tego da, żeby to zmienić, żeby do tego nie dopuścić, żeby to naprawić. Tak, to prawda. Ale jak słyszę takie zdania czasem, tamto to nie jest mój Kościół, to jest mój Kościół. Są tacy biskupi, z którymi się całkowicie nie zgadzam. Całkowicie. Są takie ruchy w Kościele, z którymi się całkowicie nie zgadzam. Uwaga! To jest nadal mój Kościół. I ten biskup jest nadal biskupem mojego Kościoła. I uwaga, zamierzam go kochać. I mogę się z nim całkowicie nie zgadzać. Jak potrzeba, to będę robił wojnę, żeby przezwyciężyć to, co mówi. Uwaga, ale to jest nadal mój Kościół. To jest tak w małżeństwie. Każdy, kto jest w małżeństwie dłużej niż 3 godziny, wie, o czym mówię, nie? Jeżeli miłość małżeńska się kończy dlatego, że jest trudno, to nie jest miłość. To jest za mała miłość. Więc czy warto być w Kościele? Bardzo. Bo to jest najpiękniejsze miejsce na świecie. To jest, i to już ostatni obraz, gospoda. Pamiętacie taką przypowieść Pana Jezusa o dobrym Samarytaninie? Pamiętacie? Jak znalazł tego gościa, nie? Takiego leżącego przy drodze, tam pobitego i tak dalej. Napisane, że on go zabrał do gospody. Pamiętacie, opatrzył mu rany i go zabrał do gospody. Większość ojców Kościoła, kiedy komentuje tę przypowieść, mówi, że ta gospoda to jest obraz Kościoła. Że to jest miejsce, gdzie się przynosi chorych i tam się ich pielęgnuje. Tam można dobrze zjeść. Tam można mieszkać, można spać. I tam jak ktoś jest chory i coś mu się stało, to jest tam gospodarz, pamiętacie? On mówi, masz tutaj 2 denary, zaopiekuj się nim. Ojcowie Kościoła mówią, że to jest obraz Kościoła. Gospoda, gdzie się można najeść, bo jest Pan Bóg. Bierzcie mnie i jedzcie. Czy gdzie nakarmisz wszystkie twoje leniwe brzuchy, czyli twoje brzuchy niezaspokojone, brzuchy nienajęte, czyli wszystkie twoje pustki. Naprawdę się najesz tam, czyli leniwy twój brzuch się wreszcie naje. Ja już wiele lat jem w Kościele, więc najadam się. I gdzie, kiedy coś ci się stanie, jesteś chory, poraniony, to uwaga, nie powiedzą ci, ty to jesteś chory, won. Tylko tam ci opatrzą rany. Pamiętacie, jak papież Franciszek mówił o Kościele? Papież Franciszek używał takiego wyrażenia szpital polowy. Mówił, że Kościół to jest szpital polowy, czyli rzeczywiście jest wojna na świecie i strasznie dużo ludzi jest rannych, pokrzywdzonych, poranionych. Uwaga, w Kościele również. Nas samych, pokrzywdzonych, poranionych. Mówi, Kościół będzie Kościołem, kiedy będzie szpitalem polowym, czyli niczym innym jak gospodą, gdzie można uleczyć swoje rany. Kochani, to jest Kościół, który nam Pan Jezus dał. Od nas tego zależy, czy on się będzie takim stawał. Czy my wszyscy będziemy gościnni, rozsądni i roztaczający piękno i dobra. I wtedy nie będzie w ogóle żadnego pytania, czy warto być w takim Kościele. Bo warto. I zamierzam w nim zostać aż do śmierci. Amen.